Hej, witajcie w napisach końcowych. To jest nasze Q&A, w którym będziemy odpowiadać na pytania generalnie związane głównie z superbohaterami, ale nie tylko. Zaczniemy od waszych tipów związanych z ostatnim D&D. Jako, że już raczej nie planujemy na tą chwilę robić żadnych live'ów D&D i żadnych materiałów bezpośrednio poświęconych D&D, pomyśleliśmy, że od tego zaczniemy. Ale zanim to przeczytam, to w ogóle chciałem podziękować, bo w kwestii D&D jest naprawdę sporo waszych tipów, waszych podziękowań, waszych próśb o kontynuację i tak dalej. Jedyne, co mogę powiedzieć, i to nie jest... to będzie niedopowiedzenie, mówiąc, że trwają bardzo burzliwe rozmowy. Bo tak powiem.
Na wysokim szczeblu.
Wydaje mi się, że rozmowy są bardzo intensywne i burzliwe w kwestii tego, jak i co dalej, nie? To tyle, co mogę zdradzić. Dobra, więc pierwszy tip od Kuruni. Tip dziękczynny za całokształt, a w szczególności za publikowanie materiałów, również w formie podcastów i za rewelacyjną sesję D&D. Jesteście super. Bardzo dziękujemy za całokształt i za D&D. Seba. Od lat próbuję namówić znajomych na sesję RPG. Bezskutecznie. Zapodam im waszą sesję, jeśli będą się bawić po jej tak dobrze jak ja, to może w końcu zmienię zdanie, dorzucę złotówkę w podziękowaniu. No ja liczę na to, że generalnie trochę nam było się udało spopularyzować, bo znaczy to nie to, że nie ma kanałów i poświęconych D&D, są i to ludzie, którzy robią to dużo dłużej niż ja robiłem to kiedykolwiek, ale wydaje mi się, że jakby to, co my zrobiliśmy, to przez tą w miarę krótką formułę, bo ktoś może mówić, że godzinne filmiki na YouTubie to długie, sesje na YouTubie trwają zwykle po 3. No tak na luzie. I wydaje mi się, że ponieważ też wcisnęliśmy to nagle na kanał, który nie miał z D&D nic wspólnego, tylko gadał o newsach, to może jest szansa, że właśnie osoby, które albo dawno już nie grały, albo zapomniały i mieli nagle, o kurde, to była przecież fajna zabawa, albo nigdy nie grały, nagle zobaczą i może będą chciały się pobawić.
Tak, szczególnie, że to było, wiesz, takie bardzo, bardzo przystępne, bo ja byłem graczem, który w życiu nie grał i wszyscy mogli się uczyć razem ze mną w trakcie trwania rozgrywki i tego, jak to wygląda. I kurczę, to jest bardzo fajne doznanie. Jeśli ktoś nie miał z tym nic do czynienia i podchodzi do tego jak pies do jeży, jak ja, zresztą jak były pierwsze plany, żeby pograć, to też myślałem, że nie no, stworzę postać i tyle i pewnie nie pogramy ani nic, nie? Bo to była dla mnie czarna magia, ale no, zrobiłem postać, było super, jak się tym zajmowaliśmy, to była już zabawa, nie? Jak wymyśl sobie postać, stwórz życie, nie? Mówię, o, ale fajnie, mogę sobie dodawać pierdoły, będzie fajnie. Później zaczęliśmy grać, mówię, no dobra, zagramy tą godzinkę, pewnie nam się nie będzie chciało dalej albo coś, nie? A tutaj nie, narastało z historii, no wiesz, z jednego przejścia do drugiego, nie? Mija godzinka, jest fajnie, mija druga, jest jeszcze lepiej i czym dalej w las, tym no lepiej się bawiłem, nie? I to jest niesamowite. Niesamowite jest, jak to działa, jeszcze szczególnie jak ktoś lubi historię, lubi opowiadanie, lubi narrację, nie? I pożera takie rzeczy, to się będzie bawił niesamowicie, nie? I ja bardzo żałuję, że tego, wiesz, wcześniej nie spróbowałem, nie? Że no, nigdy nie miałem nikogo koło siebie, kto się tym interesował, nie? I że tego mistrza gry, nikogo takiego.
Ja przez lata też nie miałem okazji, tak jak mówię, no 8 miesięcy temu dopiero odpaliłem. Jakoś tak zupełnie przypadkiem, nie pamiętam nawet dlaczego w ogóle po to sięgnąłem, zacząłem szukać sposobu, żeby grać przez internet, bo mówię, to jest jedyna opcja dla większości teraz, żeby grać. I dodam jeszcze, bo ostatnio też wiem, że Radek, ty też oglądasz różne rzeczy, gdzie jak macie znajomych, którzy nie do końca są pewni, albo nie, myślę, że to jest zbyt nerdowskie, czy coś w tym rodzaju, możecie zobaczyć w necie, jak dużo osób, które możecie kojarzyć z zupełnie innych rzeczy, nie wiem, aktorów, muzyków i tak dalej, którzy tak na oko w ogóle nie kojarzylibyście ich z, nie wiem, całą nerdowską popkulturą, która teraz jest w sumie mainstreamowa i tak, którzy grają w to, nie? Są po prostu, nie wiem, masz tę ekipę, gdzie Joe Manganiello zaprasza i tam jest, nie wiem, Tom Morello, który w Rage Against the Machine był, nie? Z najlepszych gitarzystów na świecie, przynajmniej na pewno swego czasu. Masz, Kevin Smith się tym zainteresował, Debra Ann Wall, którą...
Co ciekawe, Kevin Smith zaczął pierwszy raz zagrał w październiku zeszłego roku, nie? A to jest gość, który się wydaje, że wiesz, że na pewno
dokładnie,
w jakiś sposób
grał. Dokładnie,
on na
pewno odegrał, wiesz, sporo. No. Możesz zobaczyć z braćmi Russo wywiad, jak oni mówią o tym, jak grali w D&D, jak im to pomaga budować. Nie wiem, scenarzysta komiksowy Jim Zub też się wypowiadał na ten temat. Właśnie Debra Ann Wool, którą możecie znać z Daredevila jako Karen Page, która zresztą prowadziła sesję właśnie dla Kevina Smitha i dla Charlie'ego Coxa na przykład, czyli de facto dla samego Daredevila, nie? No, po prostu możecie znaleźć naprawdę całe masy ludzi, których będziecie kojarzyć. Vince Vaughn na przykład, kolejny aktor, który, cała masa ludzi, którą możecie kojarzyć, która gra w D&D, nie? Albo grała.
A to jest niesamowite, jak oglądasz właśnie sesje ludzi, którzy zawodowo są aktorami, są aktorami głosowymi i jak oni się wczuwają w postacie, to tak jakby się serial oglądało.
Tak.
Właśnie jak wczoraj sobie znalazłem tą sesję pierwszą Kevina Smitha, którą prowadziła zresztą Debra Ann Wool, czyli Karen Page z Daredevila, i ona się tak cudownie wczuwa, to jest takie, naprawdę to jest aktorzenie na najwyższym poziomie, nie? Żeby tworzyć historię tak i wszystko. Plus jeszcze dzisiaj oglądam tego Coxa, jak się wczuwał i jak to wyglądało. To jest niesamowite, jak widzisz kogoś, kogo znasz, póki się nie spodziewa, że takie rzeczy robi, nie? A tutaj nagle widzisz, jak komu to radość sprawia, nie? I oj, to tak pobudza fajnie.
No właśnie, był odcinek, jak Vin Diesel promował swojego ostatniego Łowcę Czarownic, też grał. No i dlatego ten kanał Critical Role odniósł taki sukces, bo tam masz grupkę aktorów głosowych. To wiadomo, że mają od razu inny poziom, inny poziom wczuwania się i mają po kilka milionów wyświetleń na tych kilku godzinnych filmikach.
Więc... Jakby było, zaraz po tym, bo piszę, jak zobaczyłem, piszę do Oscara. Oscar teraz, Rocky będzie miał swój akcent, nie? I będzie
powodzenia.
Po prostu będzie walczył o dobro, o sprawiedliwość i będzie pełni postacią.
Ale właśnie polecam i samemu zobaczyć i pokazać znajomym, może nie tylko nas, ale właśnie osoby o wyższym statusie może popkulturowym, które zobaczycie, że naprawdę grają i to dużo, właśnie na dużo bardziej, jeszcze bardziej wczuwając się od nas, bo my tam dopiero zaczęliśmy. A to są takie już aktorzy, którzy naprawdę no, dają radę. Dobra. Od George'a Sorosa.
Znowu, kurczę.
To ciekawe. Cały czas oskarżają, że tu bierzemy.
Musimy w końcu zrobić odcinek tylko z pytaniami od George'a. Bo on co chwila coś przesyła, nie? Jakieś i takie duże tipy zawsze.
I to w takim tonie. Jesteśmy zadowoleni z ciepłego przyjęcia projektu Sesja D&D, ale umawialiśmy się na więcej wątków LGBT.
No to zobaczymy, co w przyszłości.
Wiecie, wszystkie wampiry są trochę queer.
No, zobaczymy George, co w przyszłości. Już kurczę, już tyle razy musieliśmy o tej Brillason mówić przez tą kasę od niego. To może z tym LGBT chwila spokoju, ale
na razie
dalej.
Byli w domu, gdzie było, czy była jedna rodzinka, no to spokojnie jakby. Przed nimi całe...
Z drugiej strony jeszcze nie mieliśmy żadnego takiego momentu, żeby postać była w jakiś związek, czy w jakieś uczuciowe zawirowania połączone.
Ja bym tak nie mówił, że nie było do końca LGBT. Ja tam widziałem pewne napięcie w niektórych momentach.
Tak. No mówię, żadna z postaci jeszcze, żadna z postaci nie powiedziała wprost, ani nie miała sytuacji, gdzie by było, wiesz, jednoznaczne.
No tak, ale ja tam widziałem dużo napięcia jednak pomiędzy...
Tak, celami. Dokładnie, więc to może pójść w każdą stronę, nie?
Ładnie. Dalej. Leachros. Właśnie oglądam podsumowanie sesji D&D i mam nadzieję, że będzie kontynuacja. Rzucam hajs na ten cel. Tak właśnie jak mówię, jest bardzo burzliwa dyskusja, bo nawet w tej chwili coś mi Facebook wyświetla. Także tam bez nas obecnie się toczy, ale widzę, że się toczy
dzisiaj
dalej.
Tak, dzisiaj od rana jest bardzo zawiła rozkmina.
Dalej, tak. Więc dyskusja jest na pewno.
I najgorsze, i najgorsze, że to idzie w stronę dosyć dziwną. Więc zobaczymy, co wyjdzie.
Dokładnie. I znowu od Leachros. Wpłaciłem na D&D? A ten hajs rzucam na rozwój nowych wątków na kanale. Jesteście super, PS Team Radek. Dobra.
No, to ja się cieszę, że od razu ustawiłeś stronę, po której się opowiadasz. To jest bardzo miłe.
Dobra.
No. Dobra. To zobaczymy, jak będzie, nie? Z nowymi rzeczami, nowymi projektami, nie? Na pewno to wszystko chcemy rozwijać w jakiś sposób i zobaczymy.
No, jeśli chodzi o stronę napisów końcowych bez D&D, no to wiecie jak jest, no tutaj nie ukrywajmy, chcielibyśmy wrócić do, nie wiem, box office'u na przykład, chcielibyśmy wrócić do spoilerowych, do trailerów, do spoilerowych dyskusji o filmach, nie? Chcielibyśmy, ale jakby ciężko mówić tu o nowych projektach, bo problem polega na tym, że jeżeli zaczniemy robić takie projekty jak D&D, to i zaczniemy je wrzucać na napisy końcowe, no to już właśnie z jednym z powodów, dla których dyskusja jest burzliwa i myślimy o różnych wariantach z D&D, jest taka, że to mocno rozwadnia kanał. I jak nagle na kanale będziecie mieli jednego dnia sesję D&D, drugiego newsik, trzeciego, nie wiem, challenge, mam nadzieję, że nie, ale powiedzmy, czwartego gry komputerowe, powiedzmy z gameplayem, piątego coś tam, to będzie kanał dla każdego i dla nikogo w tym momencie. To będzie po prostu... ludzie będą wchodzić w Zoom i nie będą wiedzieli, po co nas mają subskrybować.
Tak, tak, że wiesz, że my też no, mamy intensywne publikacje związane z napisami, nie? Cały czas mamy ten materiał dziennie. I jak teraz mieliśmy na przykład jako tam, zaczynaliśmy jako wiesz, zapchaj dziura w pewien sposób z D&D, nie? Ale to się fajnie rozwinęło, jest znakomity projekt, no ale nagle jakby wróciły właśnie trailery, wróciły box office i wszystko to, co teraz jest w zawieszeniu, no to byśmy mieli po prostu spóźnione niektóre materiały, nie? Takie, które muszą być tu i teraz, nie? Już zrobione.
Trailery.
A tak to z każdym, nie? Tak, tak, dokładnie. No ale też jakieś newsy, które jest gorący news, nie? Tak to zawsze mieliśmy, że na przykład godzinę po tym już sobie siadaliśmy, robiliśmy, nie? I od razu wpadało, nie? A teraz jakbyśmy mieli plan, no to by się nakładały, by, wiesz, jak uniwersum Marvela i nagle film, tak, który wychodzi nie po kolei, nie? I już coś się sypie.
Więc mówiąc wprost, poza jakąś dyskusją na temat D&D, no to nie mamy jakichś obecnie wielkich planów na nowe projekty. Głównie dlatego, że stare projekty są zamrożone, nie z naszej winy i nie z naszego, jakby tutaj naszej inicjatywy. Więc na razie nie chcemy też wprowadzać nic nowego, właśnie tak, z powodu, o którym Radek powiedział. My zaczniemy coś nowego, tam to się odmrozi i nagle, nie wiem, będzie trzeba rezygnować z jednego czy drugiego, więc...
Tak, jeśli coś, to może jakieś projekty nieregularne, nie? Tak jak teraz z Łukaszem i z Martą, to co zapowiadaliśmy, ten nasz horrorowy projekt, nie? Że chcemy właśnie jakieś poruszać, na przykład filmy, omawiać filmy z Drakulą, film o potworach z Uniwersalu, nie? Jakieś takie właśnie albo postaciami, albo wątkami, albo dekadami, nie? Jakoś się bawić tym. Ale to jest tylko na poziomie horroru w tym momencie, nie? Ale to też nie jest coś, co będzie regularne, co tydzień, tam raz na tydzień, coś takiego, nie? Bo to jednak wymaga dużo pracy, ale to nie jest też tak, że napisy będą w stagnacji, nie? Że będziemy tylko się zamykać już w tym, co jest, no tylko nie będziemy nic na pewno tak intensywnie wpuszczać nowego, nie?
Bo to nie ma
na
to...
Tak. Nie ma na to miejsca, ale nieregularnie jakieś specjalne rzeczy no pojawią się.
Tak jak mieliśmy już o kilku złoczyńcach Spidermana mieliśmy rozmowę, bo Mysterio na przykład...
No, Rogowski i Pisulato... Będzie na pewno.
Będzie, tak.
No, teraz ja bym tego Kameleona albo coś takiego poruszył.
Albo Cravena.
Zobaczymy. Albo Cravena.
No.
Nie, o Cravenie nie mieliśmy. Mieliśmy Mysterio.
Mysterio był.
I Carnage'a mieliśmy.
I Carnage, tak. To wypadałoby. Tak.
No, możecie pisać w komentarzach, kogo byście ten chcieli zobaczyć. To może tak, nas to popnie w stronę jakiegoś złoczyńcy.
No też jak... No wiadomo, że niby był Morbius, ale jakoś tak, nie jestem wielkim fanem Morbiusa o komiksach, więc nie, żeby mi się chciało o nim gadać, to z góry mówię. Ale jak na przykład już może będą jakieś informacje o Spider-Manie 3, jak i tam złoczyńca faktycznie by się pojawił, to może jego byśmy obgadali.
Tego Cravena na pewno w jakiś sposób obgadamy, bo obaj go lubimy.
To jest dla duża postać. No. Dobra, skoro jesteśmy przy Marvelu, od na smaczki dla kotów. Cześć. Czy w XXI wieku wyszły jakieś dobre komiksy z Iron Manem? Praktycznie wszystko jest mi mocno odradzane i aż boję się gdziekolwiek zajrzeć. Pozdro dla waszych kitku. Ekstremizm był w tym... W XXI
był,
już. Tak, to było niezłe całkiem.
To był 2006 rok chyba.
Było fajne, bo to był taki reboot trochę.
Tak, to był reboot, to Warren Ellis, no jeden z gość, który jak się za coś bierze, to praktycznie zawsze trzyma jakość, nie? Jest przynajmniej dobre. Ja bardzo lubię Extremis, lubię do tego wracać, bo tam są te takie, wiesz, techno-biowątki poruszane, tak, takie tak, typowo lisowskie, nie? Przemiany ciała.
Posthumanizm i tak dalej.
Tak, ja uwielbiam tą całą akcję właśnie z tym, że wiesz, w tych pustych miejscach w kościach chowa się zbroja, nie? Ta zewnętrzna powłoka, nie? Na którą przyzywasz sobie zbroję, bo
żółty taki
Stark
został wtedy, ten, co mu się tak wylewa na niego. I...
Tak, bo wtedy Tony Stark został pełnoprawnym technopatą, nie? Że mógł tą zbroję kontrolować.
W World War Hulk był ten motyw, że on nawet z satelitami się łączył już telepatycznie w jakiś sposób.
Nie, to było fajne. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy bracia Knauf pisali Iron Mana, gdzie on został szefem S.H.I.E.L.D. po Civil War. Gdzie on, wiesz, agentom dał zbroję.
Pamiętam,
były takie klimaty bondowskie, ja to bardzo lubiłem. To było fajne. Szczególnie, że Tony Stark pasował na tego szefa S.H.I.E.L.D. pod tym względem, że było cholernie interesujące. Jak gość, który, wiesz, zajmował się przemysłem zbrojeniowym, był tym playboyem, nagle, wiesz, musi dbać o bezpieczeństwo narodowe i to nie tak, że, wiesz, tam sobie lata w zbroi i napieprza potwory, tylko naprawdę musi się zająć tym na poważnie, nie? Tak jak zresztą... chwilę przed tym, jak pisało Ellis, to jeszcze była ta sprawa, gdzie on został ministrem obrony narodowej, nie? Gdzie ujawnił swoją tożsamość pierwszy raz, nie?
I to, został to, było ministrem... już, to już było w podbudówce do Civil War trochę.
Znaczy, to było jak było Disassembled, to było chwilę przed Disassembled jeszcze.
Przed Disassembled?
Tak, bo on później. Nie, bo on później
to odkręcił i.
Tak, wykorzystał satelity, żeby wyprać mózgi wszystkim na Ziemi. I nikt nie pamiętał, że Tony Stark to Iron Man. Jezu, te wątki w komiksach to jest masakra, nie? Ale wiesz, to było fajne poruszone, bo dostał jakąś poważną rolę, była jakaś zmiana, ale wiadomo, przyszło Disassembled, wszystko to zakopali pod, wiesz, pod dywan, to wmietli i. Koniec z tym. I dlatego mi się podobało bardzo, jak wrócili do tego z tym, jak został właśnie szefem SHIELD, nie? Że znowu taka postać, do której to pasuje, żeby, wiesz, go dać na jakiś stołek istotny w związku właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, nie? No to, ale to też się szybko skończyło i nie było tak dopięte, jakbym chciał.
Ja powiem kontrowersyjnie, że pierwszy tom Bendisa jest bardzo dobry. Stamtąd pochodzi ten sławny grafiker, już wszyscy na pewno widzieli milion razy, czyli Awesome Facial Hair Bros. Z Doktorem Strange'em, ale ten cały jest dobrze napisany, ten Stark jest dobrze napisany.
Ja jestem wielkim fanem Riri Williams.
Nie, o Riri to zaraz, bo jakby powiem, bo to jest, bo zakładam, że pytasz konkretnie o Tony'ego Starka. I pierwszy tom był fantastyczny, ale tylko pierwszy, bo drugi to już jest podbudówka pod Civil War 2. Czyli wiadomo już, jak tam Bendis poleciał. No Dana Slota przynajmniej jeden odcinek. I ty wiem, że czytałeś dużo. Ja czytałem jeden zeszyt Iron Mana Dana
Slota. Nie, Dana Slota to straszne rzeczy.
Jeden. I no dalej więc... nie dałem rady.
No, ale jak coś, to tak jak mówisz, warto sobie to, co u nas Egmont wydał, się zapoznać z tym, bo oni wydali właśnie tego Bendisowskiego, nie? Gdzie jeszcze super. Coś mu wychodziło. No.
Natomiast jeśli chodzi o inne osoby, które nosiły zbroję Iron Mana, a dalej była to seria Iron Man w jakiś sposób, no to znowu wracamy do Bendisa, bo Riri bardzo fajnie jest fajną postacią, aczkolwiek to nie on pisał najlepszą Riri. Bendis jest tym, który stworzył, ale Iron Heart to jest dopiero ta seria, która tak naprawdę jest ciekawa.
Tak, Evie Ewing pisała Iron Heart. Była super. W ogóle te wszystkie serie z tymi młodymi postaciami, one tak dobrze trafiają na scenarzystów, jak była ta seria o Wasp nowej, z Nadią. Wszystko, co było solowe, ona miała tam swoją drużynę, ale co było sygnowane tym ksywką Wasp i gdzie się Nadia pojawiała, to jest złoto. Szczególnie ten wątek, gdzie
Girl,
ona ma...
ta drużyna.
Tak, ale gdzie ma ten? Borderline się okazuje, że ma tak, jak miał Hank.
A tak. To, w ogóle to było tak? super, że po ojcu to ma i ten motyw, że... W ogóle podoba mi się to, jak tam natychmiast wpletli wątek, żeby jak często wrzucają jedną postać, żeby zastąpić drugą, a tutaj zrobi ten motyw, gdzie niejako ją Janet adoptowała w sumie, w taki sposób, wiesz, ona się nie od razu zaopiekowała.
Tak, bo że każdą miejsce znaleźli idealne.
Tak, wiesz, to nie jest jej córka, nie? Ale to jest jej córka jej byłego męża, widzi, że jest zagubiona i od razu ją wzięła pod swoje skrzydła.
Tak, kocham w tym komiksie to właśnie, jak nie dość, że zebrała sobie tę drużynę inteligentnych dziewczyn, żeby miały tą swoją drużynę i to też nie było tak na chama, że wiesz, że walk i musi zebrać drużynę dziewczyn. To wszystko naturalnie wyszło i tam każda postać pasowała, żeby być w tej drużynie z Nadią, plus... Idealne było, jak dodawali tam wszystkie te postacie poboczne, wiesz, Jarvis, który się odnalazł jako ten jej opiekun, jak dodali Matta Murdocka, który był tą gościnne występy Matta Murdocka, który musiał załatwić jej papiery, że ona może przebywać, że jej nie deportują do Rosji z powrotem, nie?
Też idealne wpasowanie postaci,
to było idealne, żeby go tak nagle się pojawia gdzieś tam na trawniku Daredevil, nie? I wszyscy, skąd tutaj Daredevil, nie? To było piękne. Plus właśnie jak potraktowali ten wątek borderline, nie? Że no, ona ma problemy psychiczne po ojcu i to było tak...
Jakieś umysł dosłownie, tak. Pamiętam,
tak, w ogóle ja mam te komiksy... Tylko ja tylko dodam jeszcze, że ja mam te komiksy w trade'ach, nie? I tam masz w ogóle dodatki, to masz rozmowy z psychologiem i wiesz, wszystko opracowany temat tak, żeby dzieciakom pomóc. Jeśli, wiesz, dzieciak ma problem, to ma od razu całą podbudówkę, żeby się tym zainteresować. To jest cholernie ważne, nie? Że nie masz tylko tych dzieciaków, którzy tam obijają mordy potworów, tylko razem z tym komiksem dostajesz coś, co ci się może przydać, zrozumieć siebie, nie?
Ten motyw, który akurat to Bendis wymyślił z Riri też był bardzo fajny, jak jej rodzice w kółko powtarzali, że ją kochają i że i starali się za wszelką cenę, nie dlatego, że sami to czuli, ale dlatego, że ich prosto ostrzegał psycholog dziecięcy, że Riri bardzo łatwo może skręcić w stronę bycia socjopatką, bez najmniejszego problemu, bo jej umysł działa na zupełnie innych obrotach i to, że jakby jej bardzo rodzice byli nadtroskliwi w ten sposób, przez co bardziej przeżyła śmierć ojca na przykład, to też było takie mocne.
Wiesz, ale i to jest niesamowite, bo są takie pomysły, których wiesz, nikt wcześniej nie ruszał. Miałeś młodego bohatera, to był po prostu młodym bohaterem, nie? Był, był tam Robinem nowym dla jakiegoś tam bohatera i super. A teraz mamy właśnie tak, jak mamy tą Nadię, mamy Riri Williams, ale nawet jak było z Miss Marvel, która nagle w tym, chyba teraz jak to pisze ten Saladin Ahmed.
Saladin Ahmed, tak.
Gdzie ona też miała to załamanie, że nagle się stała taka, wiesz, tak, ale wiesz, żeby wszystkim pomóc, że ona musi być zawsze wesoła, a nie może być zawsze wesoła, no bo jesteś człowiekiem i masz te chwile, wiesz, słabości, a ona mówi, że ona sobie nie może na to pozwolić na przykład. I to też są takie ważne wątki życiowe, nie, które dzieciakom po prostu pomagają.
Miles, wiadomo, nie? No. Też dalej kontynuowany. Natomiast jeszcze wracając do Ironmana, no to jeszcze były dwie inne serie, takie wariacje na temat Ironmana. Jedną z nich to był oczywiście pod Axis ten Superior Iron Man, który był fantastyczny.
Oj, to jest najlepsza rzecz z Iron Manem.
To jest najlepsza rzecz.
Tom Taylor.
Tom Taylor, który zrobił Iron Mana, co się dzieje, jeżeli Stark puściłyby mu hamulce moralne, powiedzmy, i nie byłby wcale zły.
Tylko tak, byłby... jakby Tony Stark został full Bezosem.
No, dalej. A druga seria, która
dalej uważam, nie był tak zły, więc.
Była dobra aż do ostatniego zeszytu, który był fatalny, ale to wynikał z wiem z czego, to Bendisa seria Infamous Iron Man, czyli kiedy Doktor Doom był Iron Manem. Strasznie mi się ta seria podobała. To była, on był tam oczywiście Vincentem Cassellem cały czas, pod maską, znaczy już miał wtedy zdrową twarz, ale to jakie on miał podejście do życia, jaki on był taki bardzo... dalej dumem, ale jednocześnie chciał pewne rzeczy inaczej przedstawić. No niestety w ostatnim zeszycie to po prostu ewidentnie poszło memo z góry. Wracamy do Duma, tam wiesz, niech mu Hood znowu twarz zniszczy, bo potrzebujemy Duma z zniszczoną twarzą i tam zaoraj sprawę i do widzenia, nie?
Tak, w ogóle to był ten moment, gdzie oni wszystkie serie sprzątali związane z postaciami związanymi z Iron Manem, nie? Bo tak jak mówi, że w Duma szybko usunęli, żeby, wiesz, musi wrócić Tony Stark, bo Dan Slott ma dostać serię. No to dokładnie to samo było w War Machine, nie? Że Punisher nosił pancerz, tak. Było super i nagle wbijał Rhodey. Ostatni zeszycie ten Rhodey, dawaj Jezu. Pancerz.
I czułeś, że właśnie, po Bendisie można się różnych rzeczy spodziewać, ale na przykład to pisał Rosenberg. Nie wierzysz, że Rosenberg by tak chujowo skończył swoją serię.
Ten zeszyt jest takim chamstwem ze strony, wiesz, wydawnictwa, żeby tylko posprzątać, bo Dan Slott dostanie serię. Musi mieć te postacie, nie? Muszą wrócić w takim stanie, w jakim je dostaliście, nie? Tak. Więc ten musi mieć pancerz, tutaj też musi Doktor Doom, tam doktor Doomować, tak. A już nie ma Tony Stark musi być Iron Manem, nie?
No, niestety. No. Ale podpowiadałem, więc masz z czego wybierać. Coś tam wyszło. No, nie było tego niestety rzeczy. Jakoś strasznie dużo, ale trochę było. Hon Fury 86. Jak w komiksach superhero przyznają są związki heroin? Czy występują sytuacje, jak na przykład Superman i Lois, gdzie partner nie jest superhero, czy pokazane są tylko związki typu Jessica i Luke Cage? No oczywiście, że są. Znaczy... Superhero. Ja na przykład uważam, że fantastyczna jest relacja Spider-Woman i Porcupina, który był de facto super złoczyńcą, ale nie nazywajmy go może super człowiek. To był koleś, który nosił kostium takiego, no, z kolcami, tak? No i tyle. I więc on jak ten, to on przestał być i po prostu zaczął być po prostu z Jessica Drew i tego synka wychowywać i tak dalej. To jest tak urocze, to jest taki, masz tą super, wiesz, super wysportowaną, super zwinną Jessica Drew, ja jest takim tatusiem zarośniętym, po prostu znam tylko tego jej dzieciaka, niańczy w domu, jestem co za po zakupy pójdzie, nie? To jest ten fajny chłop po prostu, taki tatuś domowy, nie? Masz jeszcze jakieś przykłady, gdzie w związku jest bohaterka, a jej partner albo partnerka nie jest superbohaterem, superbohaterką?
A to ze strony bohaterki, tak?
Tak, kiedy okay, ona jest, a jej druga połówka nie jest.
Kiedy ona jest, kurczę, teraz patrzę na bohaterów. Nie, z Kapitanem Marvel nie poszli w tą stronę. A szkoda.
Ameryka Chavez przez jakiś czas umawiała się z pielęgniarką.
Normalną dziewczyną.
Tak, która teraz potem się pojawia. Ona jest paramedic. Ona teraz się pojawia u Jane. Tak. I jest koleżanką Jane z pracy. A wcześniej była... I ona jest po prostu właśnie w tym...
Kurczę, musiałbym pomyśleć. Ale na pewno są takie przykłady.
Wiadomo, że więcej będzie w drugą stronę, bo to się wywodzi jeszcze z tego przesadzonego testosteronu do lat 90. z hakiem, kiedy kobieta musiała być damą w opałach. Wiemy, jak Mary Jane była pisana przez szczególnie lata 90., gdzie o co chwilę jakiś Venom porywał, czy tam ktoś inny i trzeba ją było ratować. I w każdej grze potem był motyw, gdzie Venom, czy Green Goblin, czy Octopus porywał Mary Jane i trzeba było ją ratować. Więc tę stygmę trzeba było w pewnym momencie wywalić. Więc wiadomo, że jakby tego na pewno jest więcej sytuacji, w których facet jest superbohaterem i jest partnerką, która nie jest. Ale...
Ja zawsze w DC lubiłem tą sytuację z Wonder Woman.
Wonder Woman to chyba najbardziej klasyczne.
I to tak idealnie zadziałało w filmie z Wonder Woman, nie? Właśnie ta zmiana tego paradygmatu, nie? Że to nie jest ten wielki bohater, który ma tą normalną kobietę bez mocy, tylko no, kobieta, która jest tą, która rządzi i dzieli, a on jest tym gościem, który tam za nią lata, nie? I to jest bardzo fajnie wprowadzone.
To też pytanie, czy patrzysz na supermocle, czy nie? Bo na przykład od dawien dawna Rhodey nie jest już... Nie używa żadnej zbroi, nie ma, już nie jest War Machine'em, przynajmniej nie wiem jak teraz, ale generalnie nie był ostatnio, dopiero teraz pojawił się znowu w tym Workforce, dopiero teraz widziałem.
Tak, bo on wrócił, bo on miał te załamanie nerwowe.
Ale przez długi czas nie miał.
PTSD.
I on jest w komiksach, jak może wiele osób nie wie, domyślnie cały czas w związku z Carol Danvers. I ona jest tym Supermanem, która może, wiesz, na klatę przyjmować, nie wiem, bomby nuklearne. A on przez długi czas był Rhodeym.
Tak.
Prosty.
Tak, to jest właśnie było, że on z tym PTSD latał i chodził w takim wielkim mechu, bo się bał wejść w zbroję.
Tak,
bo ona klaustrofobiczna była.
War Tank czy coś tam na niego mówili.
Tak,
że
tak, żeby go klaustrofobia nie dobiła w tej zbroi. W ogóle ten wątek związku Rhodeyego z Carol, on trwa i trwa, nie? On jeszcze od tej serii Alexa Cotta, o ile dobrze pamiętam, to było 100 lat temu.
I to jest o tyle fajne, że nawet on, wiesz, umarł, wrócił i jakby nie próbowali tego, a to nie, to już nie możemy być. To jest często furtką dla scenarzysty, żeby próbować czegoś nowego, ale właściwie pierwszy numer to był u Thompson, jak oni się spotkali po tym, jak Rhodey wrócił, to w ogóle, ja wiem, że ty nie lubisz Thompsona, to był tak dobrze napisany numer, jak oni się spotykają, on był martwy, z nią też nie dało się tam za bardzo skontaktować i nagle się spotykają i tak nie bardzo wiedzą, co do siebie powiedzieć, nie? Te emocje dalej, te uczucia dalej są, ale tak stoją i co w takiej sytuacji to jest, wiesz, świat superbohaterów, co mają do siebie w tym momencie powiedzieć?
A to było super, że właśnie, że nie próbowali tego w żaden sposób zamieść pod dywan. Nie,
od razu potem, chwilę później on mówi do niej, dobra, to umówmy się na obiad, czy tam kolację, czy lunch, czy cokolwiek innego i wtedy porozmawiamy i jak już się tam spotykają, to już widzisz, że to będzie trwało. Już widzisz, że tamte już są w stanie, już przemyśleli trochę i pogadają. Więc tak, ten wątek z Rhodeym jest cały czas jakby.
I spokojnie go można podciągnąć pod to, nie? Bo on nadal jest gościem w zbroi.
To Rhodey, no. To ten chłopak. Nawet w tej zbroi, kim on jest dla Carol Danvers. No dobra. To dalej odpowiemy na On Fury 86. Czy oglądacie serię filmów fantasy Mythica? Warto? Jak nie, to jakie mało znane filmy fantasy polecacie? Nie oglądam, nie znam. Z filmami fantasy jest taki problem. Mogę powiedzieć coś o serialach zaraz, natomiast jeśli chodzi o filmy, to jest duży problem z filmami fantasy, dlatego że fantasy nie cieszyło się popularnością przez długi czas. Może nie było budżetów generalnie, po podejścia do tego. No, nie wiem, czy ktoś oglądał Dungeons and Dragons z Jeremy Ironsem. Jak nie, to nie polecam. Natomiast później wyszedł właśnie Władca Pierścieni i pewnie słyszeliście historię o tym, jak nie mogli znaleźć budżetu dla Władcy Pierścieni, jak były wymogi tam od kogoś, nie pamiętam, chyba od Warnera, że dobry, ale jeden film, połącz te książki w jeden film, nie? Że nie ma innej opcji. I tam potem, wiadomo, New Line Cinema i tak dalej, wyszło 3. I wiele osób zakładało, że w momencie, w którym wyjdzie Władca Pierścieni i patrząc na to, jaka pierwsza część, druga robiła sukces, jak trzecia odniesie sukces, a odniosła, to nagle otworzy się droga i będą wszyscy robili kino o fantasy, bo tak bywa w kinie, że jak coś się pojawia, to staje się trendem. Okay. Problem jest, kiedy nie masz jakby żadnego innego zestawienia i nagle wszyscy zaczną się bać, że będą porównywani tylko do Władcy Pierścieni, który na tą chwilę był uważany za perfekcję. I nagle okazało się, że większość ludzi nie chciała robić fantasy, większość studiów, dlatego, że był jest Władca Pierścieni i zrobisz cokolwiek innego, to będzie porównywalne. No i niestety potem nie było szczęścia, no przez lata tak, Hobbity były w większości fatalne, Warcraft wyszedł wiadomo jak wyszedł, ten z tych większych filmów, a reszta to jakieś tam duperele, no nie wiem, ostatnie
Warcraft. No te Eragony wszystkie
te pierdoły właśnie, które kończyły się na jednym filmie pomimo wielkich planów. Więc jeśli chodzi o
chociaż,
filmy...
Chociaż ostatni Łowca Czarownic to jest jeszcze fajne gówno.
Fajne gówno, ale gówno. Właśnie, no, ale gówno. Tak jak mówisz, były te Eragony, były te jakieś Seven Suny i tak dalej. Cała masa chłamu tak. Właśnie strasznego, która zalała, która próbowali wylewać to do kin. Ale wydaje mi się, że dużym tutaj powodem, dla którego kino fantasy jest w takim miejscu w ostatnich latach, jest niestety Warcraft. Ja w miarę lubiłem ten film, ale widzę jego ogromne wady i wydaje mi się, że wiele na jego barkach stało, bo to był ten film, który faktycznie mógł mieć duże zainteresowanie. To był ten film, który faktycznie mógł jakoś rozruszać tę markę, mógł mieć okazję na spin-offy, kontynuację i całą masę innych rzeczy, ale ponieważ Warcraft nie wypalił, to myślę, że wiele studiów sobie pomyślało, słuchajcie, jeżeli na jednej, właściwie może powiedzieć największej grze wszechczasów, jeśli chodzi o fantasy, na jej barkach film był de facto wtopą finansową albo doczłapał do zera, to z czym do ludzi, nie? To co my możemy robić innego? I oczywiście pewnie słyszycie o projektach, że to powstaje, ta marka fantasy powstaje, ale wszystko jest na etapie scenariuszy, wszystko jest na etapie, wiesz, chyba że Young Adult mówimy. Young Adult fantasy cieszy się powodzeniem oczywiście, ale to jest bardzo szczególne fantasy, które myślę, że dla...
Tak, bo na innych zasadach działa.
Zupełnie innych zasadach, tak.
Też jednak ciężko się niektórym twórcom przeszczepić. Kurczę, fantasy to jest ciężki gatunek, żeby zaprezentować go, wiesz, w jakiś taki sposób przystępny dla każdego. Nie, mamy Guy Ritchiego, który się zupełnie przejechał na tym, że wiesz, że próbowali mu magię dodawać
wszystko,
do jego...
Wszystko, co było fantasy w tym filmie, to położyło ten film.
Tak, bo to było coś, co widać, że studio gdzieś dało, ej, no to jest fantazy, muszą czarować, muszą być dziwne stworzenia, nie? On nie, no on chciał gościa z mieczem, który z kumplami się tam buja
po świecie.
Jakby to
był taki film, to pewnie bym go lubił, a tak go nie lubię, bo...
Ja go kocham nawet z tymi rzeczami, ale wiem, jak to ciąży temu, nie? I wiem, jak to rozwadnia jednak styl Guy Ritchiego, nie? Nie robi się, nie mieliście takiego reżysera. A kurczę, no naprawdę jest mało takich twórców jak Peter Jackson, którzy wiedzą, jak podejść do fantazy, są tak, wiesz, zajarani... Nie, ale to jest inna sprawa. Dojdziemy, teraz powiem o Hobbicie, nie? Że Hobbit jakby był jednym filmem, wiesz, że to by Jackson zrobił z tego fantastyczne kino.
Może, Góra 2.
Ale, tak, Góra 2, ale wiesz, że mu studio rozwodniło ten pomysł. On to musiał lepić
tak.
Szybko. Tak, wiem jak on... Jezu, najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek się pojawiła w dodatkach do filmu, to było jak do Hobbita dodali to, jak na planie wyglądało życie Petera Jacksona. Coś, czego żadne studio by ci nie dodało, bo tam było pokazane, jak on umierał z dnia na dzień, jak on, wiesz, osiwiał, wiesz, przytył i był naprawdę blisko śmierci przez to, że musiał, na przykład mówił, że o, wiesz, kręcą ci jakieś sceny, on nie wie, co kręci
no to,
w tej chwili. On nie wie, co
się
dzieje
zupełnie. Wypowiadał, bo Andy Serkis był second director przy trzecim filmie na przykład i mówił, że właśnie Peter mówił, że mamy nakręcić tę armię, tę bitwę pięciu armii, ale i odpalajcie kamery, ale co my mamy kręcić? Nie wiem, coś tu pokręćcie, potem może się coś z tego złoży, nie? I dlatego studio tam powiedziało, że macie tam przerwę, zanim kolejny film wyjdzie, macie trochę czasu, ale to było za mało czasu.
Za mało.
I trzecia część jest dlatego najgorsza.
Tak, wiem jeszcze, jak to było, że wiesz, że wcześniej miał to Del Toro robić, że im też
tak,
czasowo
też
im zamordował. Bo wiesz, że Jackson chciał to uratować, nie? A oni nie, że miało być dwa filmy na początku jakoś tak, później, że nie, będą trzy filmy z tego zrobimy i wiesz, że on cały czas walczył z czasem, nie? I to go prawie zabiło. A wiemy, że naprawdę Jackson to jest jedna z niewielu osób, którzy wiedzą, jak zrobić dobre fantazy, nie? No, tak mi szkoda tego Hobbita i to będzie jedna, wiesz, takich największych zadr na tym kinowym, wiesz, ciele, nie? To, że Hobbit wyszedł jak wyszedł przez zaniedbania innych ludzi niż Jackson, nie?
Dużo lepiej jest w serialach, bo seriale mogą sobie pozwolić na gorsze efekty, powiedzmy, bo mamy tą tolerancję większą do tego. I akurat Gra o Tron, która była tym największym tutaj popisem, która zajechała zakończenie i wszyscy mają do niej pretensje, ale jednocześnie może dzięki temu ludzie też nie boją się porównań, bo co porównają nas do Gry o Tron? Wszyscy nienawidzą Gry o Tron po tym, co się stało na końcu, a jednocześnie ona na pewno rozogniła zainteresowanie fantasy. Na pewno, skoro mówimy o D&D, w które teraz zaczęliśmy grać, na pewno to, że dużo ludzi, zresztą Joe Manganiello się o tym wypowiada właśnie, że dużo ludzi do jego stołu przybyło z Hollywood właśnie przez Grę o Tron. Dużo ludzi, którzy oglądają Grę o Tron, się zainteresowali fantasy i nie wiem, czy to jest popularna opinia, ale myślę, że Wiedźmin by tak szybko nie powstał bez Gry o Tron na przykład. Inne studia próbują robić swoje małe fantasy, zarówno w Young Adult, jak i nie tylko. I wydaje mi się, że na tą chwilę nie mogę też jakoś szczególnie nic polecić takiego, mówimy o takim twardym fantasy, a nie, wiecie, współczesność, gdzie nagle dziecko odkrywa, że umie czarować, czy coś w tym rodzaju, tylko takie twarde fantasy, światem fantasy i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie sukces Wiedźmina po raz kolejny pokazuje, że wiadomo, jest teraz kwarantanna, więc wszystko stanęło, ale wydaje mi się, że na małym ekranie możemy się spodziewać więcej fantastyki.
Ja też wierzę, że Wiedźmin, nawet ten sukces jego w żaden sposób nie ruszy tego kinowego fantazy, nie. Tylko to nadal będzie na małym ekranie, nie? No bo tutaj jest jednak też inaczej, tak jak mówisz, zupełnie inaczej kultura wyrobiona tego, jak powinien wyglądać serial, nie? Że nie trzeba patrzeć na budżet tak, że można to zrobić po kosztach, ale wiesz, co innego działa? Właśnie te wszystkie takie uwarunkowania z D&D związane, nie? Że mamy tam drużynę, mamy przygodę, nie? No kurczę, jeszcze...
Że dłużej ich poznajesz, nie? Dłużej
tak, dłużej ich poznajesz, no i to działa jako właśnie to takie odcinkowe, nie? No kurczę, Robin Sherwood, jeden z najlepszych seriali w historii, nie? To było takie typowa sesja D&D, nie? Typ zbiera swoją drużynę, wypełniają tak. Kolejne misje, nie?
No więc właśnie, zresztą widziałem tam Netflix ciągle jakieś tam produkuje, jakieś mają być arturiańskie znowu, coś jakieś związa oczywiście z magią tak, koniecznie.
Wiesz, i masz przez lata te wszystkie seriale, które nawet jak ich nie oglądasz, to gdzieś tam o nich słyszysz i wiesz, że one mają takie twarde fandomy, nie? Tak. Którzy zawsze za nim pójdą, jak Outlander, Merlin, wszystkie te...
Ja Merlina oglądałem, kocham Merlina. Miał chujowe zakończenie, ale poza tym uwielbiałem Merlina. Ale no właśnie, więc jeżeli chcesz szukać fantasy w tym momencie często dobrego, to raczej na małym ekranie.
W ogóle wszystkie te rzeczy związane z napieprzaniem się mieczami w takich klimatach, nawet bez magii, wiesz, wikingowie, no, teraz to na podstawie Cornwella, jak to się nazywa?
Last Kingdom. Ja obejrzałem, to właśnie ostatnio polecałem w Q&A. To według mnie jest fantastycznie zrealizowane. Tam magia jest taka bardziej na zasadzie, wiesz, ktoś wykonał rytuał i równie dobrze mógł wziąć grzybki, może tak, coś no stało, może się nie stało.
To jest,
nie?
To jest najlepsze, to jest całe piękno prozy Cornwella, nie? Ja kocham jego trylogię arturiańską, gdzie masz właśnie przerobienie mitów, no to historii króla Artura i jak tam się pojawia magia, to jest oczywiście jakaś druidzka, że wiesz, że umazani błotem czy czymś i nie wiesz, czy jak coś wykonali, to nie wiesz, czy to przypadek, czy naprawdę tak, jakaś
czy
magia zadziałała.
Nie? No bo ja niby wyszło, niby się stało, spełniło, ale rozumiem, że to mógł być fart, a oni tylko wzięli grzybki i potarzali się po ziemi, nie?
Tak, to jest moja ulubiona narracja w ogóle związana z jakimiś rycerzami i z pseudofantazją.
To jak szukasz czegoś takiego, to zobacz na Netflixie Last Kingdom. To po polsku jest Upadłe Królestwo. Okej, to od Chupacabra. Jak myślicie, czy czwarte i kolejne fazy MCU będą mieć jeden wspólny motyw przewodni, jak dla faz 1-3 było Infinity Saga? Jeśli tak, to jaki by pasował, wnioskując po zapowiedziach w filmach, serialach? Wielokrotnie poruszaliśmy ten temat i zawsze mówiliśmy, że naszym zdaniem nie. Że mogą być motywy duże, spinające jakieś grupki filmów, bo oni na pewno będą chcieli dalej kontynuować to jako uniwersum, więc nie zrobią nagle, że nie wszystko niepowiązane, nie jak DC obecnie jedzie. Oni jakby wiedzą, że ich siłą jest to powiązanie, będą tam się przeplatały, ale no zawsze zaznaczamy, że naszym zdaniem, patrząc na to, jak różnorodne filmy są zapowiedziane, gdzie Shang-Chi do... wiesz, teraz jeszcze jest ta plotka od Daniela Richmana, że na przykład Nowa miałby być. Ale właśnie Shang-Chi a Nowa, nie? To zupełnie co innego. Masz tych Strażników Galaktyki, może Captain Marvel właśnie, może Nowe, może tego Warlocka, może coś tam, czy on miałby się pojawić wtedy, tak? Ten Thor Love and Thunder z Beta Ray Billem oczywiście i tak dalej w kosmosie. I obok masz właśnie tą Black Widow, Shang-Chi, Black Panther kolejny, prawda, Spider-Man kolejny, więc... To mówię, wydaje mi się, że to raczej będzie tak, że okay, te filmy się gdzieś tam splatają, te się splatają, może pojedyncza gdzieś tutaj wymiana, ale chyba zakładamy, że póki co nie widzimy, nie sądzimy, żeby Feige na tą chwilę planował wielką Infinity Saga 2.
Ja też na razie nie chcę też jako widz czegoś takiego, bo już wiemy, jaka ta końcówka z Infinity War i z Endgame była intensywna, nie? I ona też znowu Marvel potrzebuje jednak tego punktu wejścia dla świeżych, nowych widzów, nie? No bo mówmy, to jest 10 lat, to jest cała generacja dzieciaków, która teraz dorasta dopiero do oglądania tych filmów, nie? I do poznawania tego. Dlatego ja mówię, jak gdzieś byś tam miał, wiesz, w tle zupełnie, tak jak na początku Thanos, pojawić Kang, okej, okay, jakby kiedyś chcieli to podsumować, ale gdzieś tak zupełnie na boku, żeby nie było żadnych rzeczy spajającej, nie?
Żebyś teraz... kojarzył go raczej z konkretnym wątkiem, na przykład wprowadzamy Fantastyczną Czwórkę i u nich się pojawia Kang i myślisz o Kangu jako o złoczyńcy Fantastycznej Czwórki, a dopiero potem na przykład rozbudowujesz jego rolę, nie?
Tak, nawet żebyś ty jako widz, jako smaczek, że możesz sobie połączyć te jakieś filmy, jakieś motywem, ale gdzieś zupełnie w tle, żeby on nie zabierał temu filmowi tego, żeby on był koherentną całością, nie? Dlatego ja się teraz na przykład najbardziej jaram z wszystkich filmów, jakie są zapowiedziane na Shang-Chi, jak mi powiedzieli, też, że to będzie turniej sztuk walki.
Oczywiście.
Nie? Ja mówię, fajnie, bez
ja
tego wielkiego świata, wiesz.
Sztuki walki.
Ale wiesz, że to jest zupełnie nowa konwencja w tym wielkim świecie, nie? Tak. Ale nie jest tak ściśle związana. Nie, wiesz,
z niczym,
że tam
tak.
Ci za chwilę. Tak, wiesz, że nie potrzebujesz żadnego nagle, że się pojawia Doctor Strange w gościnie.
Eternals, którzy są obok. Właśnie mi się strasznie podoba ta kolejność, że masz Eternals, Shang-Chi. Tak dwa różne filmy, jakby tak dwa różne światy, że praktycznie bardziej się nie da, nie?
I to jest tak przemyślane, bo wiesz, że Marvel ściągnie i fanów tego azjatyckiego kina kopanego i fanów science fiction, nie? Że dostaną te swoich, wiesz, kosmicznych bogów, tam, wiesz, ludzie, którzy tam kochają Aliena, Prometeusze, wszystkie te rzeczy, a za chwilę wejdą ci, którzy, wiesz, Rajdów się naoglądali i tam
tacy,
jak ja. Tak, tak, tak. No, to już science,
to już starzy ludzie.
Ale wiesz, ale patrząc na dzisiejsze, nie? To masz tych po Rajdach.
Rajdy,
wiemy, jaki był szał, nie? I na tak. Wszystko, co się teraz dzieje w azjatyckim kinie. Cudowne rzeczy,
tak,
nie?
Tak,
no i masz, dają konkretnego reżysera, świetnego aktora i bardziej podstawową ten wymyk fabularny, nie?
Turniej
sztuk walki.
Nie bez powodu, mało tego, Grim Mortal Kombat co jak popularny, przecież teraz też cały czas skręcą, już były zdjęcia z planu Mortal Kombat nowego, więc widzisz, że to też wraca jakby zainteresowanie tego typu sprawami.
Ja czekałem, żeby znowu mi te turnieje sztuk walki wróciły.
Ja tylko będę o wszystkie chodził.
Tak, ja mam nadzieję, że ten Shang-Chi, że to ma być niby przyziemne, że fajnie jak wejście smoka, ale jak się nam wierzy, jak się kosmiczni wojownicy pojawią, tak, albo kosmiczni wojownicy.
Czy strzeli w przeciwnika?
Kurczę, jakby zreformowali Kunlun, bo wiemy, co było w Netflixie,
tak,
ale na nowo.
Zapomnijmy o tym, to nie jest u nas.
Tak,
niech będzie Fat Cobra albo coś takiego.
Tak, nawet nie musi być to, wiesz, Iron Fist czy coś takiego, bo to jest za wcześnie. Ale właśnie niech wbije Fat Cobra, nie? I,
Beautiful Tiger's Daughter.
Tak, albo ta od pająków właśnie, jak ona się nazywa. Wypadał mi z głowy, ale to był super motyw i przerażający.
Tak, jak ona się rozpadała.
Kurczę, jak ktoś nie czytał Rubej Karewskiego Iron Fista i troszkę Matafraksyna, to polecam, bo u nas trzy pierwsze tomy od muchy. W ciemno. Jezu, to jest tak dobre i Adja jeszcze rysuje.
To jest moja ukochana seria. Po tej serii pokochałem Daniego Randa właśnie. Właśnie, no jeszcze ostatnia rzecz to, że, no właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, którą wiemy, że Feige chce wprowadzić i nie jest to Fantastyczna Czwórka, znaczy pewnie też, ale są mutanci i jak pójdą mutanci, a wiemy, że pójdą mutanci i Feige nie zrezygnuje z piaskownicy, jaką dostał dodatkowo do siebie, to trochę też nie ma, jakby wiązać nagle cały wielki świat mutantów, tak mocno ściskać z tym, co mamy tutaj. Myślę, że będzie bardzo takie na siłę w tym momencie. Będziemy czuli, że to jest jednak pchnięte. Będą chcieli pewnie tych mutantów na spokojnie, dać im trochę pojedyncze historyki. Może niech spotkają się na razie póki co przez jedną, dwie kolejne fazy. Mówimy tu o wielu latach, 5, 6, 7 latach do przodu, gdzie spotykają się dopiero z Peterem Parkerem, gdzie spotykają się dopiero z kimś tam, nie? I w ten sposób. Następne pytanie, fanka Supernatural. Jesteście wyjątkowi w polskim internecie. Mam nadzieję, że nie stracicie szybko weny. Mam pytanie do Skara. Jak się podoba 15 sezon Supernatural? Jakie byłoby twoim zdaniem idealne zakończenie serialu?
Ja słucham teraz tylko.
Odpowiadając na to pytanie, muszę powiedzieć, że nie jestem na bieżąco z tym sezonem. Jak była ta pierwsza przerwa, to wiem, że po niej wyszły chyba jeszcze z 2 odcinki, coś takiego. I potem znowu ich rypnęło, przerywając, bo tam nie dokręcili do końca. Więc tego nie oglądałem. Więc ten sezon obejrzałem tak do połowy, 11 odcinków, coś koło. No, na pewno jest więcej niż obejrzałem. Ale jak mi się podoba? Podoba mi się całkiem. Główny antagonista. Tutaj, dobra, będzie spoiler, jak ktoś nie ogląda 15 sezonu, to ostatnio miałem pretensje, były pretensje do mnie, więc będzie spoiler do 15 sezonu. Od razu z góry uprzedzam. Z góry antagonistą, którym jest Bóg. Uważam, że sama idea tego jest bardzo ciekawa i tego wprowadzenia, że wzięli tą postać, którą gdzieś tam ona chyba w czwartym sezonie się pojawiła po raz pierwszy, może wcześniej. Go tam w ogóle przekładali, potem powiedzieli, że a nie, to jest jednak Bóg. Na początku on był tą postacią, miało się wrażenie, że nie chcą za bardzo nikomu podpaść, robiąc Boga jakąś tam postać, wiadomo, trochę bardziej, jakby to powiedzieć, no, negatywną, więc na razie zrobili, ale w końcu chyba zrobili tą złą siostrę Boga na przykład w którymś sezonie, nie? Darkness czy coś w tym rodzaju. A tutaj w pewnym momencie po prostu nabrali jaj, nie, ostatni sezon. Co nam zostało? No był już wszystko. Był diabeł parę razy, była siostra Boga i tak dalej. No to musi pojawić się Bóg. I jakby cały ten motyw, w którym oni są tylko ulubioną historią Boga i Bóg jest tym gościem, który bawi się historiami i który sobie jest tym pisarzem, który jak czasem coś napisze, to potem się znudzi, wyrzuci to, musi mieć swoje zakończenie, jest takim trochę kapryśnym dzieciakiem, który musi, muszą jego zabawki ułożyć się tak, jak on chce. I na przykład fantastyczny odcinek, w którym on odebrał im moc bycia głównymi bohaterami. To było takie mega meta po prostu w tym momencie. I nagle te jednego zęby zaczęły boleć, potem takiego, nie wiem, po jedzeniu brzuch zaczął boleć, musiał do kibla pójść. I cała masa takich rzeczy, których nie tyczą, jak oglądasz bohaterów ten i czasem im to tłumaczysz. Jak czytasz książkę albo oglądasz film, to twoi bohaterowie generalnie nie idą do dentysty czy coś takiego, bo to jest nudne, bo nie mają na to czasu, bo muszą zajmować się głównymi wątkami. I on im to zabrał i nagle zaczęły ich dotyczyć, wiesz, zwykłe problemy. Nie nagle nie mieli jakiegoś super farta, tak jak zawsze w ostatniej chwili coś się stanie, coś w tym rodzaju. I to jest bardzo dużo tej metatekstualności właśnie takiej związanej z tym, że jak on jest Bogiem, oni są w jego narracji, no to jak ma przebiegać ta narracja? Więc jak chciałbym, żeby było to idealnie zakończone? Nie wiem, dlatego że jak w momencie, w którym jednocześnie rzucili szybko kłody pod nogi w jednym odcinku i pokazali, że jakby Boga nie było, to też byłoby źle, jak jest, to też jest źle, więc pokonać go, zamknąć go nie mogą, ale jednocześnie jakby idąc w jego stronę, zgodzę się z tym, co aktorzy mówili, że jedyne zakończenie, które na tym etapie fani uznają, to jest takie, w którym ci dwaj goście wreszcie zaznają spokoju. Czy przez to, że umrą i będą w niebie, czy gdzieś tam, czy sobie wyjadą i założą farmę, czy nie ma znaczenia, ale to jest ten etap, w którym po 15 sezonach już nie kupię tego, że ich saga nigdy się nie kończy. Dalej walczą z potworami, czy coś w tym rodzaju. Nie, no jak już tak długo ciągnie, po czwartym sezonie może by było coś takiego zrobić. Jak tak długo ciągniecie serial, no to w tym momencie już bohaterowie zasługują na definitywny koniec swojej kariery. No, mam nadzieję, że usatysfakcjonowałem tą odpowiedzią.
Ja niestety chyba nie zdążę nadrobić
przed finałem pewnie nie, ale powtarzam, na Amazon Prime są jest 14 sezonów poza ostatnim, także jest gdzie oglądać. Kolejne pytanie, Elin Lore. Hej, jakich macie ulubionych rysowników? Mój to Greg Smallwood. Moim zdaniem idealnie wyważa realizm i tą kreskówkowość. Co myślicie o jego pracach? Buziaki dla całej ekipy, jesteście wspaniali. Znaczy, ja Grega Smalluda bardzo lubię, to uważam, że on jest naprawdę dobrym rysownikiem. Czy byłby moim ulubionym? Nie? Ale na pewno rozumiem to, co tutaj mówisz, że jest właśnie to wyważenie. Nie lubię hiperrealistyczności, a tu wydaje mi się, że to u niego dobrze działa. Ale mówiliśmy już kiedyś o ulubionych rysownikach, ale Radek wspomni. Jakich masz?
No właśnie ja teraz... Wiesz co, to jest... strasznie ciężkie, bo jak mam tylu, ja tak lubię tylu rysowników i teraz nagle jak powiedzieć ulubionych, wiesz, to też ciężko być ulubionym, bo też zależy jaką postać na przykład
zależy
rysuje,
od treści,
od historii.
Zupełnie.
Tak, albo z kim pracuje, nie? Na przykład Grant Morrison i Frank Quitely. Cudo, no, za każdym razem.
Sławny duet już niestety w połowie nieżyjący. Garth Ennis i Steve Dillon.
Ja kocham Dillon, ale ja w ogóle kocham Dillona przy wszystkim.
No tak, bo ludzie on z Jaronem współpracował świetnie, nie? Ale wiesz, że z Ennisem. Oni... Że oni byli tam
ale
swoimi...
Ale wiesz, że to jest gość, który musi pasować do postaci. On idealnego robi Punishera, nie? No wiesz, że on musi pokazać tą brzydotę tego Franka, który ma tą twarz Franka, tego naszego,
wiesz,
nie?
On, Punisher, on też pisał, on rysował Punishera jeszcze nie tuż przed śmiercią dla Becky Cloonan, nie?
Tak. To była jego ostatnia praca, nie?
I to też był Punisher znowu.
To jest ultimatywny Punisher, nie? Który zawsze będzie miał tą twarz. Ja pamiętam, jak Mandragora tu nas zaczęła wydawać w 2003 rok chyba? W zeszytach jeszcze. Tego Welcome Back Frank. Ja to nazbierałem całe. To jeszcze był taki premium format tych zeszytów. To jest komiks, który przeczytałem tak, że mi się te zeszyty rozlatywały, nie? I kochałem w nich wszystko i zakochałem się wtedy w Dillonie całkowicie, nie? Że Jezu, tak jak wiesz, jak Frank tam daje, wiesz, w ryj niedźwiedziowi i te wszystkie rzeczy. Nikt by tego tak nie narysował jak on, nie? Ja wiem, czemu ludzie go nie lubią, ale dla mnie to jest cudowny rysownik. Ale tak samo na przykład z Johnem Romitą Juniorem, którego bardzo łatwo nie lubić. Ja kocham Juniora. Ja nawet go lubię dzisiaj, gdzie... No, ciężko spotkać kogoś, kto go dzisiaj naprawdę lubi, a ja uwielbiam jego kreskę. Ja jak rysował ten Man of Tomorrow razem z Jeffem Jonesem w New 52 Supermana, nie? To jest ten dzisiejszy już John Romita Jr. I mi się tam strasznie podobał. Albo jak rysował All-Star Batman, nie? To się chyba All-Star Batman nazywało?
To jak on z Two-Face'em po kraju tamten...
Tak. Jak ciągał Two-Face'a, żeby go do chyba pierdla zaciągnąć i wszyscy go próbowali, wiesz, odbić,
chyba,
nie?
Tak, to był All-Star Batman.
I to był już ten Romita, który się rozpadał i ten dzisiejszy. Mi się to strasznie podobało, więc ciężko mi do tego podejść. Ja kocham Kubertów, kocham Immonena, Stewarta, nie? Za dużo ich jest. Jeśli... Teraz na przykład, tylko jeszcze dodam, że na przykład teraz jestem zafascynowany, bardzo mi się podoba, jak on się nazywa? John Timms, który rysuje Harley Quinn. Serię, której nie czytam. Wiesz, ale przeglądam numery, bo on jest fantastycznym rysownikiem. Albo Otto Schmidt, z którym miałem przyjemność wywiad nawet prowadzić na MFC chyba. Tak, to było na MFC. Który też, wiesz, dał mi rysunek, nie? Zrobił mi rysunek. Black Canary. Mam dzisiaj, wiesz, stoi na biurku, bo jest piękny. I to jest typ, który ilustrował Green Arrowa od Benjamina Pressiego. Najgorsze gówno, jakie czytałem w ostatnich latach. Ale zbieram to w trade'ach, bo rysował to Otto Schmidt, więc to jest dużo, dużo z czynników, którego rysunka
lubię. No właśnie,
lubię,
to,
nie?
Co mówisz, to jest najlepszy powiem. Na przykład ja uwielbiam Declana Shalvaya, który... O, ale on jest dla mnie... W ogóle nie wyobrażam sobie go w jakiejś mega humorystycznej historii. Mhm. On świetnie pasował właśnie do tego Deadpoola, Good, Bad and Ugly, Moon Knight, po prostu jego Moon Knight... Mhm. Cudo, ale to jest też gość, który ma bardzo do specyficznych historii pasuje, nie? Jest na przykład Bacallo, za którym ja przez długi czas nie przebywałem. Ja w ogóle nie lubiłem jego X-Men. Jak on wchodził w X-Men, to ja w ogóle wymiękałem przy tych X-Men. Nie znosiłem tej kreski. Ale potem zacząłem czytać Doktora Strange'a i na przykład dla mnie to kliknęło doskonale. Ta dziwność, te wymiary, te jak Doktor Strange idzie ulicą i widzi te różne pasożyty, które cudownie. Się unoszą, nie? Nagle stwierdziłem, jest cudowny. Jak się nazywa ten gość, który rysował Avengers niedawno, z Teskangiem, tą historię? Co też nie byłem fanem jego.
Też to... jak mówimy o Kangu, to Steve'a McNivena kocham, który robił tą historię z Uncanny Inhumans, gdzie Kang się pojawił. O Jezu, albo Jima Chonga kocham. Tylu rysowników kocham, no. Że to jest masakra.
Właśnie chcę powiedzieć, nie, wypada mi z głowy nazwisko tego gościa, ale często się kłóciliśmy, bo wam się strasznie jego styl podobał, on ten Weird World rysował też.
Michael Del Mundo.
Tak, Del Mundo, właśnie. I ja nigdy nie lubiłem jego stylu, nigdy. Był dla mnie on za bardzo... Postacie wyglądały tak dla mnie jak z bryły jakichś takich kloców, które mi w ogóle się nie spajały. Te jego Avengers rzuciłem w cholerę, bo nie mogłem na to patrzeć. A potem narysował Thora. I się zakochałem po prostu. Jest taka, tak. takie, czy to była okładka, czy to na którymś tym, gdzie Thor trzyma w Mjolnira i ten Mjolnir jest taki spuszczony w dół i na nim takie pozostałości zakrwawionych piór ze tych skrzydeł aniołów z tego, który on się przez nie przekopywał. I na nim to zrobiło takie wrażenie, było tak dobitne, wiesz, widzisz co Thor zrobił tutaj dokładnie, no tak pięknie po prostu narysowane. Ten Joe Bennett, gość, który rysuje Hulka, jego inne komiksy, jest taka typowa superbohaterszczyzna, którą nie da się patrzeć, szczerze mówiąc. A w Immortal Hulku, no kto inny by tak horror dobrze ogarnął, tych transformacji Bannera strasznych, jak mu tak twarze wychodzą, czy inne rzeczy.
Jak mówimy o Torze, to Russell Detriman, ten,
który
idealny. Albo, Jezu, od zawsze jestem, to jest gość, który mało rysuje, ale jest cudowny, Oliver Coipel. Który na przykład House of M robił. Albo Thora Straczyńskiego.
Tak.
To jest typ, który jest tak dokładny i tak oryginalny, nie? Ale on zawsze malutko robi, nie? Bo to jest bardzo wymagające, nie?
Kolejny rysownik, którego nie znosiłem przed lata, czyli Ryan Stegman. Na którego znowu nie mogłem patrzeć, a potem zgrał się z Donnym Catesem, rypnęli tego Venoma i nikt tak nula by nie stworzył, jak on po prostu, wiesz, rysując.
Kurde, albo Michael Allred, który robił Silver Surfera do nas.
Michael Allred jest zawsze cudowny. Akurat on akurat jest cudowny, ja go kocham we wszystkim. Ja wiem, że nie pasowałby chyba jakoś do strasznie poważnej historii. To ja Allreda to mogę... Ostatnio czytałem sobie jeszcze znowu te Sandmany i pamiętam tam taką historyjkę jedną jego gościnnie rysowaną z Prezem. gościem, który chciał być prezydentem i został prezydentem i to też Harry rysował.
Ja pamiętam, u nas kiedyś wychodził Sandman, to był bardzo mocno rypany za tą kreskę, nie? Że Gaiman super, scenariusze super, ale rysownicy, a tam tak rysownicy pasowali. Pamiętam, jak sam Keefe.
Do każdego
jak
stylu, sam, tak.
Tak, jak był sam Keefe, który ma te takie, wiesz, niewyraźne, bardzo geometryczne rysunki, nie? Takie, wiesz, jak Sen Szaleńca. Dla mnie idealne, to jest mój Sandman, nie? Za każdym razem.
Okej, okay, to pytanie... chyba przedostatnie.
Kurczę, wiesz co, w ogóle kiedyś, tak jak Łukasz mówił, że o tych rysownikach musimy zrobić oddzielny w ogóle odcinek i sobie pogadać, nie tak szerzej.
To tak. Od Brie Larson jest najpiękniejsza i dalej pytanie, a Mary Elizabeth Winstead na drugim miejscu. Okej. To jest pytanie właściwie brzmi. Nawet najgorsze filmy mają chociaż jedną pozytywną rzecz. Czy jest... Zakładam, że coś dobrego w Fantastic Four Josha Tranka, moim zdaniem Doctor Doom jest fajnie przedstawiony. Czy jest coś fajnego, to zaraz się zastanowię, natomiast Doctor Doom...
Nie.
Fantastic Four Josha Tranka, to szczerze, ja już wolę tego Dooma z poprzedniej edycji.
Wiesz co, to ja po tym, co się pojawiło w finalnej wersji, to już wolę nawet to, co było po przeciekach, że miał być Wiktor Domaszew, wielki haker, który walczy na umysły z Reedem Richardsem. Tak.
Ale to ja już wolę tego Dooma z poprzedniej części, tego złego szefa korporacji.
Tak.
Bo tutaj po prostu to co było. Najpierw miałeś tego takiego pseudo-hakera. Ja nie mówię, że postać ma być wierna, ale w tym gościu nie było nic. I to jest Tony Cable?
Tak, Tommy Cable.
Który jest niezłym aktorem, ale nie dobiera dobrze. No, może nie może. Bloodshot.
No, on nie Uriczego gra. Uriczego najlepszy.
Bloodshot był ostatni. No, w każdym razie, on w tej rock'n'rolli, nie? Był,
tak, daddy was bankrupt.
Natomiast to swoją drogą, że jakby przed tym, jak Doom tam utknął w tym Negative Zone, to był żaden. A jak wyszedł i zaczął wysadzać ludziom głowy, to generalnie jest ten moment, kiedy ta fantastyczna czwórka z filmu gównianego robi się filmem nieoglądalnym. Bo jakby... No. Ja tą fantastyczną czwórkę widzę tak. Jak poszedłem do kina, to pamiętam, że te straszne reflekty, film to gówno i tak dalej. I dzięki temu miałem tak zaniżone oczekiwanie, że oglądam i myślę, to nie jest jakoś dobre, co oglądam, ale nie rozumiem tej krytyki, żeby fali pomyli wylanych, nie? To jest po prostu taki filmik sobie leci, nie? Robią coś tam, chodzą, gadają, tu ktoś tam gdzieś jest, chociaż już wtedy pojawił się motyw, kiedy brat Bena Grima robił It's Clubbering Time i go bił i potem on stwierdził, że to będzie z tego powiedzenie. To już był mój taki mała tutaj żaróweczka w głowie, że coś jest ten, ale ogólnie film nie był gniotem, był słaby, było niczym, ale nie był tym gniotem, że o Boże, to gówno. Potem dochodzimy do punktu, w którym nagle akcja, nagle jestem pisany rok później, czy tam 3 lata później, coś takiego. I tak, co? Kiedy to się stało, nie? Coś takiego, nagle wiesz, tak. ten moment...
Tak, nagle... Reed Richards biega po tych lasach, to jest...
I tak z tą wygumiowioną twarzą, którą zmienia to. I nagle ten film się robi taki bardzo, bardzo już rozjechany, że w ogóle nie wiem, co tu się dzieje i...
Tak, szczególnie, że wiesz, że tam już masz ten moment, gdzie nie ma tych rzeczy z trailera, że to miał być inny film, że oni mieli dla wojska pracować i ten, nie?
A tego już nie ma.
Nie ma zupełnie.
Już nie ma, nie? I ten film na tym etapie staje się już naprawdę cienki, a potem tak, nagle wychodzi Doktor Doom i cały motyw polega na tym, że chodzi typ i wysadza ludziom głowy.
Tak, jak w takim najdalszym horrorze z VHS-ów, nie? Że tylko idzie brrr.
No, dokładnie. Jak...
A ten film nie ma zupełnie sensu na koniec. Jak masz ten, oczywiście, promień w niebo. Na jakiejś skalnej planecie, gdzie, wiesz, nic nie ma.
I efekty specjalne wyglądają tak, że jakby nie były nieskończone,
tak,
bo nie były.
Brzydki. Ja nienawidzę, jak film jest tak, wiesz, nijaki wizualnie, a ten film jest paskudny. Kurczę, muszę ciebie i Łukasza zebrać i musimy komentarz zrobić do Pancerzy Czwórki Josha Tranka.
Ten film jest właśnie, to jest najlepszy w filmie, że on się dzieli na 3 akty i każdy następny jest tak gorszy. Jest tak diametrycznie, inny. W ogóle diametralnie gorszy od według mnie. Nie, to jest tak jakby nagle, wiesz, to nie jest takie coś, to jest
Tak.
No, po prostu tak, to wygląda tak.
Już bo... nie spodziewasz się, że będzie gorszy, mówię, pierwszy a on się robi jeszcze gorszy.
Pierwszy akt jest nudny, ale nie jest fatalny. Drugi akt jest słaby i rozjeżdża się, a ostatni no to jest w ogóle co tu się dzieje, co ja oglądam w tym momencie. Ja pamiętam, jak właśnie siedziałem w kinie i pierwszy na początku, nie wiem czemu to jest takie złe. Okej, rozumiem, to chyba chodzi o ten chaos na ekranie, chyba o to ludziom chodzi. No tak, przyznam, jest do dupy. I nagle ten dum wychodzi, okej, gniot. Okej, rozumiem już, co tu się stało, nie? Bo jakby tak jak mówimy, nie jest problem to, okej, zmienić chcę zmienić Duma, nie ma problemu, napiszcie od nowa Duma. W Marvelu pisali od nowa Duma. Doom z Ultimate jest zupełnie innym Doomem niż Doom z...
Ma nogi kozła.
Ma nogi kozła.
Jest potomkiem Drakuli i nikomu to nie przeszkadzało, bo był super napisany.
Zmień Duma, nie ma sprawy, ale daj mu jakieś cechy, a nie właśnie typa, co chodzi i głowy wysadza, więc... Dobra, ale pytanie było inne. Czy jest coś dobrego w tym filmie? Bo to było główne pytanie. Myślę, że Michael B. Jordan mógłby być fantastycznym Human Torchem, gdyby dali mu...
Tak.
Co zresztą tak. Jego umiejętności aktorskie pokazał później w wielu miejscach.
O Jezu, on był w ogóle najlepszy z nich wszystkich.
Z blockbusterów właśnie w Creedzie, w jakim był Killmongerem. Wiemy, że mógł być fantastycznym Johnnym Stormem.
Tak, ale on ogólnie nawet w tym filmie był najlepszy
aktorski. Tak, no bo miałeś... Jak się nazywa Billy Elliot?
Wiedziałem, że powiesz Billy Elliot, bo ja też chciałem powiedzieć Billy Elliot. Mówiłem ci, że to zawsze będzie Billy Elliot.
Billy Elliot.
Pamiętasz, kiedyś mi z Łukaszem mówiliście, że nie, on tam grał w innych filmach, jest super. Ja mówię, nie, to będzie Billy Elliot zawsze. I sam chciałeś zrobić Billy'ego Elliota teraz. Tak, to dobra, to Billy Elliot. Dalej, był potencjał w nim.
Tak, jak ona
nazywa. Kate Mara.
Ona miała wrażenie, że jej się nie chciało jak skurwesyn w tym filmie grać. We wszystkich scenach była tak znudzona. Ja rozumiem, że jej... A wiesz, chodzi o to, że możesz widzieć, że w niektórych scenach była znudzona, bo już wiadomo, co się działo, ale ja mam wrażenie, że ona w żadnej scenie nie wykazuje minimum entuzjazmu do tej roli.
Nie, widać, że oni byli po prostu cholernie zmęczeni.
I Miles Teller tak samo, on jest cały czas zmęczony. On jest cały czas zmęczony na w tym filmie. Ani razu nie masz tej... Tylko Michael B. Jordan jest jedyny gość, który chociaż stara się udawać, że mu się podoba. Stara się tą charyzmę Johnny'ego Storma wykrzesać, że on jednak się tym bawi.
Bo on jest naturalny. Kurczę, to jest tak naturalny gość. Ja go lubię po prostu. Wiesz, co nam najlepszego, co nam dała ta fantastyczna czwórka, to jest to, że kiedyś pojawią się jakieś wspomnienia tych ludzi, albo jakieś dokumenty, czemu to gówno wyglądało jak gówno. I wtedy to będzie najlepsza rzecz, jaką nam da Fantastyczna Czwórka. Jak, naprawdę jak Trunk już wejdzie w ten całkowicie tryb, wiesz, starego narzekającego dziada i zacznie przypominać, jak mu studio wszystko zepsuło, jak
już
on
trochę
super.
To robi przy Capone obecnie.
Tak, ale wiesz, że czym dalej tak będzie. Zresztą teraz wiemy, jak było przy Capone, gdzie też i ten film też jest odbierany, jak jest odbierany, no a jest słabo odbierany, że tam niby tylko Tom Hardy lepi ten film, nie? Więc jestem bardzo ciekaw, jakie będą wspomnienia Josha Tranka w przyszłości związane z jego karierą reżyserską.
Jedyne, co jest smutne, to to, że to znowu na Fantastyczną Czwórkę padło właśnie, ale to w dużej mierze tego, że ona była cały czas u Foxa, nie? A wiadomo, jak oni podchodzili...
No, ale wiemy, jak to działa z Fantastyczną Czwórką. Zbliżało się 10 lat do końca i miały prawa
być do Marvela.
Trzeba było robić film. Tak powstał film Cormana, który poszedł od razu na śmietnik, nie, żeby tylko o nim zapomnieć. Tak było z tą Fantastyczną Czwórką Tima Storego, która... Ja mam jakiś sentyment do tych filmów, ale wiesz, że one były lepione tylko po to, że minęło 10 lat.
Ale zaleta tamtych filmów nad tymi jest taka, że przynajmniej mam wrażenie, że Chris Evans i... jest, jak się Think nazywa?
Michael Chiklis,
właśnie. Oni się bawili. Oni mieli wywalone na wszystko. Ja po nich widzę, że oni mieli fajne.
Ja bym chciał, żeby Chiklis na przykład wrócił jako film.
Chciał,
bo
nie ma, nie
ma
problemu.
Potencjał, no.
Nie jestem przekonany co do Rida i Sue z tych starych tych filmów. Ale...
Nie, Gruffot był przestrzelony strasznie.
Ale Evans i Chiklis się bawili. Ja po nich widziałem. Oni mają dobry fandat na planie. Ja wiem. I na przykład bardzo był dobry design Silver Surfera jak na tamte czasy.
Znakomity, kurczę, i ten, jak on się nazywa? Ten, który zawsze podkłada głosy i motion capture. Który
nie głosy, bo mówisz o...
Nie, głosem był Lawrence Fishburne.
Lawrence Fishburne był głosem,
tak.
A on
chodzi mi
Doug,
o tego, którym...
Doug Jones.
Doug Jones. Tak,
był,
Ape
był,
Sapien.
Był ciałem. Ape Sapien, czy Faun.
Wszystkie dziwne
wszystko
rzeczy.
Udertoro.
Tak.
Więc, no i jasne, Galactus był wielkim kosmicznym pierdem, ale Silver Surfer wyglądał fantastycznie. I też jak powiesz, jakie to są czasy, jak go Johnny Storm goni. To tą scenę. świetna scena w tak gównianym filmie, naprawdę fantastyczna scena, jak oni lecą przez tę autostradę, jak on go goni,
tak,
on się przez tą deskę albo... przetapia, patrzy do tyłu.
Tak, szołownie. Nie?
Ej, to
albo,
albo
spotkanie z Doomem, nie? Na tym pustkowiu śnieżnym, gdzie wiesz, oh, that you know is at the end, tak, i go, tak, wiesz, tak, zabiera tak, mu tak, ten tak. moce, nie?
No mówię, więc te... więc tamte fantastyczne czwórki miały dobre elementy, choć były z grubsza chujowe, ale... ale ta nowa...
Ale wiesz, że to było cały czas gonienie tych 10
było.
Lat, nie? I Trunk tak samo. Mija 10 lat, napieprzamy fantastyczną.
I dlatego liczymy, że wreszcie jak już Marvel zrobi swoją, to będzie fantastyczna czwórka z chęci.
Wiemy, że tak zrobią, bo już ich nic nie goni, nie? Nie ma tak. żadnych... wiesz, nie mają kagańca, tak jak wcześniej.
I to będzie
miało
z chęci, studio. A nie z konieczności, więc może. No. To jest zbyt dobra marka. Pierwsza rodzina Marvela, pierwszy komiks Marvel Comics. No. Oni zasługują na coś lepszego.
No i Emily Blunt i John Krasiński tego nie zepsują.
Oni nie, oni nie będą.
Ja mówię już tutaj oficjalnie, zobaczycie.
Oni nie będą.
Będą.
Byliby świetnymi Rinemisu, ale nie będą.
Nie będą. Wrócimy do tego odcinka.
Jak oni by byli, jak oni by byli, to widzę na pewno, że wtedy już się pojawi Valeria i Franklin.
Tak, i wtedy już trzeba petycję pisać, żeby Zac Efron był Human Torchem, bo to jest jedyne wyjście.
No, Michael Chiklis.
I mamy fantastyczną czwórkę. Proszę, jak ktoś z komentarzy zna Kevina Feigiego, to niech mu to napisze.
Jak ktoś, to już my wymyśliliśmy.
Także tak, no. Rogowski Pisula Presents już, tak. już wybrali, już trzeba przyklepać.
No, także na tym będziemy kończyć dzisiejsze wydanie Q&A. Gdzieście skierowane bardzo na konkretną stronę. Mam nadzieję, że jednak mimo tego nie znudziliśmy was. Jeżeli chcecie nadsyłać swoje dalej pytania na tematy związane z superbohaterami, komiksami, ale oczywiście nie tylko, w normalnych Q&A gadamy o innych rzeczach, to piszcie na napisy, możecie swoje tipy wysłać na napisy końcowe, ukośnik, nie, napisy, jeszcze raz.
N końcowe.
Jeszcze raz muszę powiedzieć. Jaki jest adres Typion Donation?
Zapomniałem. Czekaj. Nie ładuje mi się, fuck.
Napisy końcowe PL ukośnik hajs, tam wszystko jest. Okej, okay. Powiem. Mówię. Jeśli chcecie zadawać swoje własne pytania na temat związane z superbohaterami, oczywiście nie tylko w normalnych Q&A gadamy o innych rzeczach, to możecie zajrzeć na napisy końcowe PL ukośnik hajs. Macie wszystkie dane, oczywiście możecie korzystać też z superchatów, za wsparcie bardzo, bardzo dziękujemy. No i zachęcamy do dalszego śledzenia napisów końcowych. Ze mną był Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski. Trzymajcie się, cześć.